Nim wstanie dzień, słowa Agnieszka Osiecka śpiewał Edmund Fetting, a tę słynną piosenkę z filmu Prawo i Pięść skomponował Krzysztof Komeda. Na parterze siedziby naszego radia, kilkanaście kroków od miejsca, w którym teraz jesteśmy, znajduje się studio imienia Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. To tutaj znany kompozytor nagrał wiele swoich utworów jazzowych. W tym studiu do dziś odbywają się koncerty na żywo, które transmitujemy na antenie Radia Merkury. Na początku grudnia w ramach stałego cyklu Tytuł Tygodnia emitowaliśmy fragmenty książki Nie takty, mój czas, mój jazz, czyli wspomnienia Zofii Komedowej-Trzcińskiej. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Szelest. A ja dzisiaj witam gościa wyjątkowego. Jest z nami pan Tomasz Lach, syn Zofii Komedowej-Trzcińskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pomimo, że pan mieszka w Warszawie, to jednak pana związki z Poznaniem są bardzo bliskie.
No, również urodziłem się w Poznaniu, tak jak Krzysztof. Mam tutaj rodzinę.
Czyli poznaniak.
Tak, czuję się poznaniakiem. Bardzo często przyjeżdżam do Poznania i są to fajne momenty.
Miło pan wspomina Poznań?
Tak, bo to było moje dzieciństwo. To były wizyty tutaj, bardzo bliska rodzina, zabawy z rówieśnikami.
A jak rodzina matki znalazła się w Poznaniu?
Babcia, czyli matka Zosi Komedowej, w 1948-1949 roku dotarła do Poznania. Była stomatologiem, rozpoczęła tutaj pracę. Tutaj ściągnęła Stefana Tymbruna, swojego syna, i młodszą Zosię. Zosia dotarła tutaj z pewnym opóźnieniem. Przedtem kończyła w Krakowie gimnazjum krawieckie. Natomiast Stefan tutaj skończył studia i tutaj się osiedlił.
Była to tak zwana ziemiańska rodzina, tak możemy powiedzieć.
Zakładając, że 300 hektarów plus 100 kilkadziesiąt utraconych po I wojnie światowej, to jest ziemiaństwo, to tak.
No chyba tak, wie pan. Moja babcia miała 2. Te losy były dosyć tragiczne, prawda?
Majątek Dryszczów znajdował się niedaleko Chrubieszowa. Najpierw został zabrany rodzinie Tymbrunów przez okupanta niemieckiego. Rodzinie tej zaproponowano pozostanie Niemcami, prawda?
Czyli podpisanie folkslisty.
Podpisanie folkslisty, na to się nie zgodzono, więc rodzina utraciła majątek. Część wojny spędziła w Chrubieszowie. Pod koniec wojny musiała z Chrubieszowa uciekać i tak w końcu babcia, czyli Barbara Tytenbrun, mama Zosi Komedowej, dotarła do Poznania. Zosia w międzyczasie wylądowała w Krakowie, gdzie kończyła gimnazjum krawieckie. Tam poznała swojego pierwszego męża.
Pana ojca.
Tak, pana Ludwika Lacha. I w końcu dotarła tutaj do swojej matki, do Barbary Tytenbrun, jak i do starszego brata Stefana Tytenbruna.
To jest taka chyba delikatna dosyć kwestia. W tych wspomnieniach pan jest gdzieś w tle. Czy tak po prostu się to życie potoczyło, że Zofia miała jakby inne sprawy na głowie już, gdy się pan urodził?
Zosia przeniosła się z powrotem do Krakowa z Poznania, kiedy ja miałem 7 miesięcy. Zajęła się mną babcia. Babcia w tym czasie przeniosła się do Białośliwia. To jest mała miejscowość między Nakłem a Piłą, gdzie również była stomatologiem, prowadziła ośrodek zdrowia i wychowywała mnie do końca trzeciej klasy szkoły podstawowej. To był wybór zarówno Zosi, jak i babci. Zosia rozpoczęła nową karierę, poznała Krzysztofa Komedę, związała się z krakowskim środowiskiem jazzowym. To były kiepskie początki, prawda? To było i głodowanie, to była bieda.
Kiepskie i biedne, zimne.
Kiepskie i biedne, zimne, ale cudowne, bo artystyczne. Tworzyli coś nowego. Natomiast ja miałem w łapie znakomite warunki. To jest połowa odpowiedzi. A druga, gdybym nie trzymał dystansu do wspomnień Zosi, to jest również opowiadanie o moim życiu, o moim dzieciństwie, to pewnie w ogóle nie byłbym w stanie tego dalej jakby pociągnąć.
Czuł się pan odrzucony? To jest jednak trauma dla dziecka.
Tak, ojciec porzucił nas, prawda? Spotykać matkę raz, dwa razy do roku, na tydzień czy też 2 tygodnie, to na pewno jest jakaś trauma i to na pewno gdzieś tam we mnie zostało. Natomiast teraz, z dystansu czasu, mam ponad 60 lat, to było fajnie, byłem szczęśliwy, tak myślę.
Mimo tych rzadkich wizyt matki i rzadkiego kontaktu z ojczymem?
No była babcia, która była despotyczna, opiekuńcza, bardzo mnie kochała.
Kiedy rodzina się połączyła? Kiedy pan zamieszkał z Zosią i Krzysztofem?
Krzysztofa poznałem w 1956 roku w sierpniu w Sopocie na pierwszym festiwalu jazzowym. Do jesieni 1959 roku mieszkali w Krakowie, na Grzegórzkach, w takiej norze piwnicznej, więc ja tam ich odwiedzałem 2-3 razy do roku na parę dni. To były dla mnie ważne przeżycia. Natomiast w 1961 roku, kiedy kupili w Warszawie mieszkanie, zamieszkałem z nimi.
Pamięta pan swoje pierwsze spotkanie z Krzysztofem Komedą?
A mam zdjęcia, więc pamiętam.
Ile pan miał lat?
Miałem 4,5 roku.
Jakie wrażenia?
Ja jestem na zdjęciu, więc mogę to dokładnie otworzyć. Budowałem taki zamek z piasku mokrego, prawda? A Zosia przyprowadziła kogoś wielkiego w słomkowym kapeluszu, kto mi zaczął pomagać budować ten zamek. I to było pierwsze spotkanie.
I zaakceptował pan wybór matki?
Ja myślę, że dla dziecka to w ogóle jest fajnie, jak jest mężczyzna. To jest szalenie ważne. Także pewnie tak, potem to był zwariowany mężczyzna, który grał na przedziwnym urządzeniu wydobywającym głośne dźwięki, którego oglądałem na scenie. Natomiast babcia, czyli mama Zosi Komedowej, przez kilka lat nie akceptowała Krzysztofa Jazzmana. Wydawało jej się, że powinien kontynuować zawód lekarza. Ona była lekarzem. Barbara Tittenbrunn, moja babcia, stomatolog, dzięki swojemu zawodowi jakoś, wie pan, przeciągnęła całą rodzinę, zarówno przez okupację, jak te ciężkie lata powojenne, kupując mieszkania, pomagając im w życiu. Po doświadczeniach pierwszej, drugiej wojny światowej, to pewnie najważniejszym dla niej było, żeby ta rodzina przeżyła, żeby dobrze egzystowała. I myślę, że podobnego zdania na początku była również rodzina Krzysztofa, tutaj w Poznaniu, prawda? Ja się wcale nie dziwię.
Nie akceptowali Zofii?
Nie do końca akceptowali. Starszy od Krzysztofa o półtora roku, rozwódka z dzieckiem, pan Lach, mój ojciec, który tutaj w Poznaniu również przyjechał z Zosią, żył 2 czy 3 lata, nie najlepiej się zapisał w pewnych kręgach tego miasta.
I w pamięci rodziny pewnie też
nie. I w pamięci
nie.
rodziny tym bardziej. Także nic wesołego.
Ale Zofia pisze w tych wspomnieniach, że w pewnym momencie ona jakby poczuła się trochę z boku. Chodzi mi o ten układ Krzysztof-Pan, że wyście, ona tam używa takich słów, trzymali sztamę.
Ja myślę, że to było reżyserowane przez Krzysztofa od momentu, kiedy zaczął się mną opiekować. Ja myślę, że on doskonale wiedział, że nie będzie miał czasu, żeby być takim standardowym ojcem, a i nasze życie codzienne nie było życiem normalnie rodziny. Bardzo często wyjeżdżali, to były koncerty, potem pisania muzyki do filmów. Więc sobie wymyślił tą rolę kumpla. Myślę, że pomogło mu w tym studia medyczne. I to pracowało. A ta sztama, o której pisze Zosia, to było wtedy, kiedy już miałem kilkanaście lat. Kiedy zaczął się sport, zaczęły się pewne wspólne zainteresowania. Na przykład, jeżeli mi kupił rower, to sam na tym rowerze również próbował jeździć. Jeżeli była szansa popływać na żaglówce, to było wspólne zainteresowanie. Kochał samochody, prawda? Więc mnie w to wciągnął. No to ja zacząłem zbierać katalogi samochodów i tak dalej, i tak dalej. Także to nas łączyło.
Ale nie był to jakiś opresyjny układ. Nigdy nie było jakichś większych konfliktów z Krzysztofem? Czy też się takie zdarzyło?
No wie pan, opresyjny układ to był z mojej strony, ponieważ ja nie byłem ani posłuszny, ani dobrze zachowujący się. Także ta moja opresja polegała na tym, że Krzysztof musiał mnie z tych kłopotów wyciągać.
Czyli był pan krnąbrny, jak to się wtedy mówiło.
Byłem krnąbrny. Wie pan, to może jakaś taka trauma z dzieciństwa pozostała, prawda? Taki bunt, takie ukazywanie swojego miejsca, podkreślanie swojego miejsca. To są normalne zachowania.
A Krzysztof sobie z tym radził,
tak? On sobie znakomicie z tym radził.
Czy pana mama, Zofia Komedowa-Trzcińska, zaczęła pisać wspomnienia czy pamiętniki już, nie wiem, w latach 50., czy to dopiero później przyszło, już po śmierci Krzysztofa?
Po pierwsze, Zosia była osobą, która niczego nie wyrzucała, wszystko kolekcjonowała. Co się okazało fantastyczne w momencie, kiedy Krzysztof odszedł, bo wtedy okazało się, że mamy w szafie ogromne archiwum, to znaczy wszystkie nuty, łącznie z biletami kolejowymi, wszystko w domu pozostało, fotografie. Oczywiście jeszcze były udziały w filmach dokumentalnych, były wywiady radiowe, prasowe, więc tego się nazbierało mnóstwo, prawda? Pewne historie zaczęły się powtarzać. Mniej więcej 20 lat przed śmiercią Marek Różycki junior, literat, dziennikarz warszawski, namówił ją, żeby zaczęła to spisywać. Sama nie bardzo miała czas, nie bardzo potrafiła, a kilka osób jej pomagało. W rezultacie ta ilość spisanych wspomnień rosła.
Pan wiedział, że ona to robi?
Ja wiedziałem, ja pomagałem, tak, tylko że nie, wie pan, nie do końca. Ja miałem swoje życie, wtedy były małe dzieci, prawda, to się wszystko rozwijało, także o ile mogłem, tyle pomagałem, ale to była dla mnie rzecz drugorzędna.
Nawet pana dopuszczała do tej historii wtedy?
Nie do wszystkich. Nie do wszystkich.
A do jakich nie?
Do amerykańskiej historii Krzysztofa nie dopuszczała, dlatego że to było dla niej bardzo traumatyczne. Zosia nigdy nie pogodziła się ze śmiercią Krzysztofa. Nigdy nie związała się na stałe z żadnym mężczyzną po jego śmierci. Kiedy powstała próbna wersja książki, to było jakieś 18 lat temu, i Zosia, znalazł się wydawca, Zosia odrzuciła to wydanie, twierdząc, że to jest niewłaściwie, że to jest choinka, niechronologicznie i tak dalej, bo to było po prostu zebrane ileś tam opowiadań z lat 50., 60., 70. i 80. Zosia się bardzo ciężko rozchorowała. I to była taka akcja, która trwała miesiąc czy półtora. Ja w histerii, wydawało mi się, że to jest tragedia, że odchodzi najbliższa mi osoba. Ja tą książkę wydałem. I to było fatalne, ponieważ kiedy Zosia wyszła ze szpitala, to się okazało, że wcale jej nie zrobiłem tym przyjemności. Ta książka została wycofana.
Co było w niej takiego, co jej się nie podobało?
Forma, po prostu to było fatalne. Nie było żadnej redakcji, ja nie potrafiłem pisać. Jestem dyslektykiem, jestem malarzem, ja maluję. Gdybym miał namalować tę historię, to pewnie by to wyszło nieźle. Dwa i pół roku przed śmiercią coś się w Zosie otworzyło. Być może dlatego, że chorowała leżąc, praktycznie bez ruchu.
Czyli zaczęła wspominać.
Zaczęła wspominać, też to był pewien rytuał. Ja codziennie na 2-3 godziny do niej przyjeżdżałem, rano robić śniadanie, podawać leki, potem wieczorem sprawdzać, czy jest wszystko w porządku. No i zaczęliśmy wspominać. I się okazało, że to jest całkiem nowa jakość tych wspomnień. Któregoś dnia poprosiła mnie, żeby z tej starej książki, którą wycofałem, obciąć grzbiet. I te kartki, które się nie podobały, wyrzuciła do kosza. Te, które pozostały, ułożyła chronologicznie I zaczęła dopowiadać historię, więc kupiłem magnetofon kolejny.
Czyli zrobiła się taka kanwa trochę.
Zrobiła się kanwa, tak. Do tego stopnia, że my sobie te kartki zapisane, które potem wklepywałem w komputer, drukowałem, rozkładaliśmy na podłodze w jadalni, chodziliśmy po tym na Bosaka, oglądaliśmy. Tak składaliśmy tą książkę przez 2 lata, z tym, że ta pierwsza wersja jest 2-krotnie większa niż to, co mamy przed sobą. Biorąc pod uwagę zapis komputerowy, ponad 1 000 000 znaków. 1 200 000 czy 1 300 000 znaków.
To podobno było ponad 1000 stron.
Ponad 1000 stron, ponieważ tam jeszcze weszły wspomnienia nie tylko lata 50, 60, ale również 80 do lat 90.
No i trzeba było zrobić redakcję tego.
Trzeba, bo sam sobie nigdy nie poradził. To jest wielka zasługa wydawnictwa Szelest. To była redakcja zbiorowa. Dziękuję bardzo zawodowcom, wspaniałym zawodowcom, literatom, że mi w tym pomogli. Nigdy bym nie dał rady tego sam zrobić.
A tę książkę się dobrze czyta, to muszę przyznać.
Zdecydowaliśmy się wspólnie, że pozostawiamy te opowiadania, które są najistotniejsze. Zosia była osobą o umyśle analitycznym. Także wiele z historii było w ten sposób prowadzonych, że i tak nie mogły się znaleźć w pełni zapisane, prawda? Trzeba by to ciąć. Natomiast chciałem podkreślić, że ten tekst, który mam przed sobą, te nietakty, tu poza poprawkami stylistycznymi, być może jedno słowo, znaki przystankowe, to są słowa Zosi. Tu nic nie zostało dodane, a jeżeli ujęte, to tylko w kwestii stylistyki. Natomiast to jest rzeczywiście jest historia.
Ale Zofia nie doczekała wydania tych wspomnień.
Nie doczekała, tak. Ciężko się książki w tej chwili wydaje, zwłaszcza takie wspomnieniowe. Tekst był, szukałem pomocy i w końcu tą pomoc znalazłem.
Zofia we wspomnieniach, tak mi się wydaje, przedstawia siebie jako taką dosyć silną osobę. Przede wszystkim ona bardzo często podkreśla, że jest menadżerką. Menadżerką Krzysztofa Komedy. Proszę powiedzieć, czy Krzysztof łatwo się jej poddał? Ja mam wrażenie, że ona go czasami dosyć mocno prowadzi przez to jego życie.
No to jako przykład można tu podać, kiedy Roman Polański poznał Krzysztofa w Łodzi, poprosił o kontakt z nim, żeby zaproponować Krzysztofowi nagranie muzyki do 2 Ludzi z Szafą. Obawiał się, że ten jazzman nie będzie chciał, prawda? Skontaktował się z Krzysztofem, ta muzyka została stworzona. Tak to opowiada Zosia. Natomiast Roman Polański w swoich wspomnieniach wspomina to w sposób bardziej precyzyjny, że mianowicie Krzysztof Komeda z żoną przyszedł na spotkanie, no i ona nie dopuściła Krzysztofa do głosu. Natomiast wyjazd Krzysztofa do Stanów w grudniu 1967 roku wszystko zmienił, ponieważ Stany Zjednoczone, Hollywood, to jest fabryka. To nie jest środowisko artystyczne, tylko to jest fabryka, która rządzi się kompletnie innymi regułami.
Do Stanów Zjednoczonych za chwilę pojedziemy, a teraz mam do pana prośbę, żeby pan zarekomendował może jakiś kawałek Krzysztofa Komedy z tej płyty, którą dołączyli państwo do książki Nietakty, Zofia Komedowa-Czcińska, Mój czas, mój jazz.
W związku z tym, że mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych, to może niech zagra muzyka z Rosemary's Baby.
Najsłynniejszy kawałek, kołysanka.
Tak, nagrana w kilkuset wersjach, zarówno granych, jak i śpiewanych.
Ta wersja tutaj, na tej płycie, jest grana przez samego Krzysztofa Komedę i przestrzegamy państwa na nieco rozstrojonym fortepianie.